9 i 9.
Lublin.
Hity non-stop. Radio Free. Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w CS-ie. Dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70%. I juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni. I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00 tylko w Radiu Free.
Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na maksa. Ja już nawet nie liczę. Na szczęście są ludzie, którzy to liczą i wiem, że jesteśmy coraz bliżej 800 odcinka. A może to nawet dzisiaj już jest ten 800 odcinek i... Ja o tym nie wiem. Paweł Typiak przed mikrofonem, dobry wieczór. Ale dzisiaj był dzień. Co ta pogoda z nami porobiła? Nic, tylko siedzieć w domu i grać w gry, jedni by powiedzieli, ale z drugiej strony takie piękne słońce, że aż się grać w gry odechciewa. A mimo to zebraliśmy się tutaj dziś wieczorem, żeby z wami troszeczkę pogadać o grach wideo. Razem ze mną dwóch Patryków. Patryk Gałach, prezes Fundacji Lublin Game Dev. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy mówić o tym, że robicie gry i że będzie game jam, ale taki na najwyższym poziomie.
Oj, to będzie bardzo fajne wydarzenie. To już ten weekend.
Okej, okay, dobra. I to wszystko będzie w Lublinie, tak jeszcze zaspoiluję. Także Patryk Ciesielka, prezes kanału 1 Patol.
Tak, ty jestem jednoosobowym zarządem tam, więc...
Ale to dobrze.
Tak, no nie kłócę się z zarządem, więc jest całkiem okej. Okay. Uh-huh. No i tak, co tam, jak ktoś chce poglądać, jak się gra w gry, znaczy jak się nie gra w gry generalnie, to tak, tam zapraszam, tam
najlepszy
jest bardzo
tester,
dużo przykładów.
Najlepszy tester, już mogę to powiedzieć.
Ten, który nie w gry.
Także zapraszam.
Będziemy mówić o tym game devie, o czym będziemy mówić dokładnie?
Powiem kilka słów o czymś takim, co organizujemy tutaj w Lublinie. Okay. Otóż będzie to Game Jam Plus, a dokładniej to... się zaraz dowiemy.
Game Jam Plus. Zapamiętajcie tę nazwę i za chwilkę będziemy o tym mówić. Temat jest naprawdę poważny, ponieważ okazuje się, że Lublin nie tylko grami stoi, o czym zresztą staramy się was przekonywać już od dłuższego czasu, zapraszając kolejnych deweloperów, czy właśnie prezesów takich fundacji jak Lublin Game Dev tutaj do audycji, ale także prezentując kolejne gry, które także są w Lublinie robione. Okazuje się, Patryku, że Lublin jest bardzo przyjazny game devowi.
Oj, tak. Ja mam ambitne od 10 lat w zasadzie odkąd Lublin Game Dev powstał, staram się ściągać ten cały game dev tutaj do Lublina i też kultywować twórców z Lublina. I moim takim małym marzeniem jest to, żeby Lublin któregoś dnia stał się taką polską stolicą game devu.
Wow, ale słuchaj, tutaj naprawdę jest duża konkurencja. Bluber w Krakowie, w Gliwicach Farm 51, we Wrocławiu Techland chociażby, CD Projekt w Warszawie. Jest tego sporo.
Jest, ale dlaczego by nie miał być też w Lublinie? Może za rogiem jest ktoś, kto stworzy następnego killera i będzie po prostu boom taki, że po prostu Lublin rozkwitnie już i będzie stał tylko samymi grami.
To właśnie w Lublinie Black Eyed Games zrobiło między innymi RPGa na światową skalę, takiego Massive Multiplayer Online RPGa, bo jak się mówi MORP, to się brzmi tak, jakby coś nam nie grało w głowie.
Oni dokonali czegoś niesamowitego. Naprawdę, jeżeli chcesz stworzyć swoją pierwszą grę, to na pewno nie rób MMORPG.
Oni zrobili. No i dodajmy jeszcze Pyramid Games, także ekipa z Lublina, która stworzyła... na Marsa lecimy, może tak w skrócie powiem. Czasami tytuły gier wypadają mi z głowy.
Occupy Mars, Rover Simulator, Fossil Hunter tak również. Jest. Także naprawdę w Lublinie sporo się wbrew pozorom dzieje.
Patryk, zawsze pada to pytanie, co grałeś w tym tygodniu?
W tym tygodniu to akurat głównie się skupiłem na robieniu gier, ale...
Rzadko pada taka odpowiedź.
No tak jakoś bywa. No, prezes Fundacji Lublin Game Dev zajmuje się robieniem gier, no to tak...
To było dziwne.
Tak, ale nie, no zawodowo zajmuję się tworzeniem gier. Mam też swoje takie małe studio, które robi takie powiedzmy 5-minutowe gry. Ale o tym to pewnie jeszcze przy którejś innej audycji.
Czyli na razie mamy taki... Widzicie, obudziłem się niecałą godzinę temu i dlatego taki... No, że patrzy się przez dziurkę od klucza, tak? Jak to się nazywa? Pik, coś tam.
Tak, jakoś to się tak to nazywa. Mniej więcej gdzieś w tym
kierunku. To mamy takie zerknięcie przez dziurkę od klucza, mówiąc po polsku, po co szukać angielskich zamienników, skoro i tak na nie nie wpadamy, że rzeczywiście o grach będziesz też mówił swoich w przyszłości.
Będę na pewno.
Dobrze. Patryk, u ciebie?
Kerbale, tak jak rozmawialiśmy przed audycją. Mhm. Nie będę mówił o Kerbalach, bo już się powiedziałem. Tak, no trochę je poprawili, tak, już jest to w miarę grywalne, na pewno nie za tą cenę, więc jeżeli ktoś chce kupić, to nie kupujcie.
Wciąż tutaj mamy odradzanie konkretne.
Tak, tak jest. Jeszcze grałem Tia, to się chyba czyta.
Tia?
Tak, to jest ta nowa gra, która wygląda trochę, taka bardzo rysunkowa, to się pisze T-C-H-I-A.
Więc... Chia?
Może, nie wiem, bo to jest generalnie jakiś taki tytuł, który nawiązuje dość mocno do tych takich hawajskich klimatów, tak bym to określił. Więc prawdopodobnie można by to było też czytać Tia. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tak czy inaczej, też dzisiaj na audycji mam nadzieję, że opowiem trochę takie pierwsze wrażenia. Miałem dzisiaj już robić recenzję, no ale jeszcze nie zdążyłem tego przejść, jednak gra jest dłuższa niż sądziłem, więc dopiero na za tydzień będzie recenzja, a teraz zrobię takie pierwsze wrażenia. No bo wydaje mi się, że gra jest dość ciekawa, mimo tam swoich wad i jakichś rzeczy, które można by było zdecydowanie poprawić, no to jest to na pewno ciekawy produkt i myślę, że są osoby, które by bardzo chętnie w to pograły.
Nie ma z nami ekipy GNM+, ponieważ jeszcze siedzą za szybą i kończą nagrywanie, ale powiem tyle. W tym tygodniu to będzie naprawdę wyjątkowy skład. Zresztą Marcin Górniak pojawi się także dzisiaj na audycji Gramy na Maxa, ponieważ to jest nasze GNM prosto z Warszawy, czyli zawsze Krystian Szala z Marcinem Górniakiem, czyli taka ekipa sprzed 8-9 lat, która w GNM była. Z GNM się nie odchodzi. Do GNM zawsze można wrócić. Synowie marnotrawni, wracajcie. Tak to właśnie wygląda, więc dzisiaj jeden z nich jest tutaj razem z nami i będziemy rozmawiać właśnie o grach, a skończyli właśnie nagrywać odcinek GNM+, więc jutro o 20 spodziewajcie się tego odcinka właśnie na YouTube. Witam bardzo gorąco tych, którzy na YouTubie razem z nami są. Mikron.pl, Blame, Jeromi, Diksewicz, Icon, do tego Patrycja, pozdrawiam serdecznie Dawida, Absyrtos Medea, Król Sucharów, Bobby Mac, Piotrek89, Ketjow, Gaugan. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Tyle osób, a tylko 3 lajki. Bardzo prosimy o więcej. Dzięki temu może ktoś zobaczy naszą audycję. Tak jest. Łapki w górę, słupki. No a teraz wróćmy do poważnych tematów. Ja w tym tygodniu Resident Evil 4. Nic więcej wam nie powiem. Ale moje czarne Resident Evilowe serce jest zachwycone.
No i ja grając w demo podejrzewam, jaka będzie recenzja i ocena tej gry.
Dzisiaj jeszcze nie recenzujemy, tak tylko powiem.
Aha.
Mateusz Zanowicz już skończył, ja jeszcze niestety nie. Ale ja się tak delektuję, ja po prostu... Słuchajcie, dzisiaj trafiłem zupełnie przypadkiem, na YouTubie jest taki kanał, nie podam nazwy, nie dlatego, że nie chcę, tylko nie pamiętam, ale ziomeczek w białych rękawiczkach różnymi dziwnymi akcesoriami otwiera różne rzeczy, unboxingi robi. I dzisiaj trafiłem na unboxing każdej, ale kiedy mówię każdej, mam na myśli każdej gry Resident Evil. I na początku powiedziałem, ej, on naprawdę wydał sporo hajsu, no bo tam on otwiera z folii wszystkie części. Wow. Łącznie z Resident Evil Gaiden na Game Boya Color, który kosztuje jakieś 5000 zł. No on tam co prawda miał w takim boksie, więc ja uważam, że on ma chyba taką dobrą foliarkę swoją drogą, bo zdarzało się, że otworzył, a w środku nie było na przykład jakiejś instrukcji, albo Outbreak File 2 tak nie do końca otworzył, także no, tutaj jakaś ściema poszła, ale rzeczywiście dużo było z takimi oryginalnymi foliami. Aż serce mnie bolało, bo ja też mam na swojej półce całą serię Resident Evil z GameCube'a, poza czwórką w folii jeszcze. I tak pomyślałem sobie, nie, no przecież ludzie to za 10 000 zł wystawiają, a on to tak ciabarabadach otwiera. No ale polecam sprawdzić, bo rzeczywiście zobaczyć i wtedy w ogóle sobie uświadomiłem, że rzeczywiście wiem o wszystkich Residentach, które wyszły, bo już się bałem, że są jakieś takie, które mogę pominąć, ale nie, są jakieś takie dziwne odpały właśnie typu Resident Evil na Game Boya Color, czy jakieś Mercenaries 3D na 3DS-a, czy ja swoją drogą jedynkę przeszedłem dopiero na DS-ie, grając w Deadly Silence, czyli mamy jedynkę przeniesioną, przeportowaną na DS-a, na dwa ekrany i jeszcze rysikiem sobie sterujemy. Powiem wam, że imersja jest bardzo, bardzo ciekawa. Ty, Patryk, jesteś fanem Residenta, w ogóle sprawdzałeś, próbowałeś kiedyś?
Wiesz co? Nie miałem okazji. Ja raczej byłem takim graczem mocno pecetowym, teraz się jednak od jakiegoś czasu przeniosłem trochę na telefon. Okay. Ze względu na to, że po prostu w większości teraz tworzę gry mobilne. Uh-huh. Ale gdzieś tam od czasu do czasu staram się chociaż być na bieżąco, chociaż z tytułami, żeby mniej więcej próbować kojarzyć, kto o czym mówi. Ale tak, no zdecydowanie Resident to jest coś, co zawsze się z bardzo mocną ciekawością przeglądałem, aczkolwiek mnie z kolei bardziej interesował Fear.
Fear, powiadasz? Tak. Ja się bałem Almy, tej dziewczynki. Ona naprawdę...
wiesz co, masz rację. Jak grałem w pierwszą część, Jezu, to było z dobre 10 lat temu, ja jeszcze specjalnie, nie wiem, ja tam miałem 8, no dobra, może, no w zasadzie 18, może nawet trochę mniej lat, Specjalnie czekałem do wieczora, zasłaniałem zasłony, żeby psychopata. Tak mieć taką pełną imersję i tak. Powiem ci, to czyli, było naprawdę coś. To
czyli
było
generalnie coś. Patryki to psychopaci, bo to ja tak samo grałem w gry w Lubera, także...
Patryki to są dobre wariaty po prostu.
Ja, tak to bym określił.
Ja najczęściej odpalam właśnie w ten sposób horror. Po 3 minutach mówię, nie, jutro o 13 będzie słonko i wtedy sobie włączę. No, także to nie da się na słuchawkach grać niektóre gry, bo naprawdę jest ciężko. No, ja jestem fanem Residenta, także polecam bardzo gorąco też książkę, która może nie jest najlepsza, nazywa się Itchy Tasty i tam możecie przeczytać o historii Residenta do 2012 mniej więcej roku. Recenzja jest na naszym kanale. Dobrze, robimy przerwę. A, i o Residencie, że grałem, to już mówiłem. A, i oczywiście Bayonetta Cereza and the Lost Demon. No, okazało się, że mamy małą Zeldę na Switcha, także bardzo, bardzo cieszę się. Jeszcze nie skończyłem, więc jeszcze nie ma recenzji, ale wszystko przed nami. Odrobina muzyki, także tutaj na antenie Radia Free zostawię was tym razem... Czekajcie, nie ta myszka. Tym razem zostawię was z... A niech będzie. To będzie w takim razie Electro Light East Berlin. Niech sobie zagra.
Na maksa.
A my cały czas jesteśmy w lubelskim Game Devie, to znaczy w klimacie lubelskich gier, bo Electro Light to w końcu gra prosto z Lublina. Przypomnę tylko, że Patryk Gałach, czyli prezes fundacji Lublin Game Dev, jest razem z nami. Patryku, dołącza do nas Mateusz Widut, ponieważ w najbliższym czasie organizujecie, znaczy ty organizujesz, a Mateusz też tam będzie.
Uczestniczę.
Coś wyjątkowego. Opowiedz mi trochę więcej na temat Game Jam Plus.
Dobrze. Game Jam Plus to jest generalnie taki maraton tworzenia gier, ale nie jak każdy inny, tylko taki, który się skupia na tym, żeby oprócz tego stworzyć gry, to jeszcze dodatkowo stworzyć do tego biznes, stworzyć do tego swoje studio.
Wow.
Więc w październiku zeszłego roku mieliśmy w zasadzie pierwszą polską edycję tego wydarzenia, które no, Game Jam Plus już tam kilka lat sobie istnieje na świecie, ale w tym w zeszłym roku zaczęliśmy swoją pierwszą edycję tutaj w Polsce. No i od tego października, w zasadzie przez te ostatnie kilka miesięcy, wszyscy uczestnicy, którzy się zakwalifikowali dalej, mieli okazję do uczestniczenia tam w mentoringach, ulepszenia tych swoich gier. No i zbliżamy się do momentu, kiedy trzeba zwalidować, czy faktycznie udało im się te gry usprawnić na tyle, żeby z finałów tutaj europejskich, które będą się odbywać w Lublinie, pojechać dalej na finały światowe do Brazylii.
O ja! No to rzecz brzmi bardzo, bardzo poważnie i to już w najbliższy weekend.
Zgadza się. Będziemy mieć galę finał europejski w sobotę, 1 kwietnia o godzinie 16:00 na Wydziale Filologicznym UMCS-u.
Okej.
Czyli tutaj w zasadzie niedaleko, na miasteczku akademickim UMCS-u, także wydarzenie jest otwarte. Jedna rzecz, na którą warto by było zwrócić uwagę, no to to, że w związku z tym, że przyjeżdżają do Lublina zespoły w zasadzie z całej Europy, no to to, że wydarzenie jednak będzie w języku angielskim prowadzone.
Okej. Czyli można przyjść, obejrzeć, zobaczyć.
Tak, zapraszam, naprawdę zapraszam. Będziemy mieli sporo miejsca dla widowni, żeby mogli zobaczyć właśnie wszyscy te gry, które powstały w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy. No przede wszystkim zobaczyć produkcje, które też były w Polsce i tutaj trzymam mocno kciuki za polskie ekipy, bo okazuje się, że tak dobrze im coś idzie.
A dobrze było ekip z Polski?
Wiesz co, jak organizowaliśmy ten Game Jam w październiku, to mieliśmy bodajże 7 albo 8 zespołów, które tworzyły gry tutaj na miejscu i zdalnie. Z tych zespołów wybraliśmy 2, które przeszły dalej. Jeden niestety się rozpadł, ale wskoczył na to miejsce drugi zespół, który został wybrany przez sponsora tego wydarzenia, tego Game Jam Plusa. No i tak w zasadzie dalej mamy 2 polskie zespoły w grze.
Okej. Jakie jeszcze kraje będą się pojawiać? Reprezentanci których narodowości?
Mamy trochę naszych południowych sąsiadów. Słowacja, Rumunia, Macedonia, przepraszam. Mhm. Na pewno też mamy sąsiadów z zachodniej granicy, czyli Niemcy. Zdaje mi się, że też z Portugalii trochę jest zespołów, ze Szwecji. Generalnie tych krajów jest dużo, naprawdę. Mhm. Wiem, że tych zespołów przyjeżdża około 15, także na pewno będzie okazja poznać naprawdę sporo ciekawych ludzi, zwłaszcza poznać ich perspektywę, jak to wygląda w ich krajach, to tworzenie gier, no i zwalidować, jak to wygląda z kolei u nas.
Pięknie, to w takim razie tak, 1 kwietnia i jak długo będzie trwało to wydarzenie?
Planujemy, żeby to wydarzenie tak zamknęło się w około 2 godzinach. Będziemy na pewno...
Tak krótko?
O.
Ja tak myślałem, że powiesz 24 godziny, jak zawsze przy Game Jamach.
A to już na tym etapie byliśmy. Teraz rozumiem. To już jest wszystko już tak w miarę ustandaryzowane. Już tak gry zostały stworzone.
Jasne.
W piątek jeszcze chcemy tak między sobą poogrywać te gry, zobaczyć kto co stworzył, wymienić się jakimiś tam uwagami. Może ktoś będzie miał pomysł na jakieś dodatkowe usprawnienia. No i generalnie w sobotę, oprócz tego, że tam będziemy wszystkich witać, chcemy też zrobić małe prelekcje dla uczestników, czy też panel z ekspertami.
I tu wchodzi Mateusz.
Cały na biało, tak. Ja będę z perspektywy na pewno uczestniczył osoby, która zajmuje się redaktorsko grami wideo, czyli to, co robimy tutaj w tym momencie,
tak
czyli
jest.
Gramy na maksa, ale podejrzewam, że też jakby z perspektywy tego, że wykładam trochę o grach na OMCS-ie zresztą. I właśnie, Patryku, o czym my tam porozmawiamy?
Tak, to będzie, to jest dość istotne pytanie. No przede wszystkim o tworzeniu gier. Znaczy o grach ogólnie, o tworzeniu gier, jak to wygląda z każdej innej perspektywy. No bo w zasadzie każdy z nas tutaj zajmuje się grami. Mniej lub bardziej.
Tak
z jednej strony jest to, że gramy sobie w te gry. Z drugiej strony powiedzmy jestem ja jako taki twórca, albo tutaj jest jeszcze naprawdę sporo innych twórców z Lublina. No i właśnie to skonfrontować jest fajnie, pogadać o tym, zderzyć te dwie perspektywy, nawet pokazać osobom, które przyjdą na ten finał, że słuchajcie, gry to jest naprawdę szerokie spektrum, można się z nich cieszyć, można je ogrywać, no ale można też je tworzyć.
To jest dziedzina sztuki, której można się naprawdę wyładować, jeżeli chodzi o chęć tworzenia. To jest coś pięknego.
Tak, zgadza się, zgadza się. Podczas moich prezentacji często gdzieś tam staram się nakreślić, że jak myśli się o tworzeniu gier, no to myśli się, że tak sobie wchodzę do biura, robię sobie kawusie, co nie? Podchodzę do komputera i tak rzucam. Tutaj będą góry, tutaj doliny, tutaj postawię sobie całe miasto. Aha. Tutaj jakiś NPC-ków, a to nie do końca tak wygląda, chociaż bardzo bym chciał.
A widziałeś edytor do Fortnite'a od Unreal Engine 5? Tam to właśnie będzie tak wyglądać.
O Boże, tak, widziałem te ich demówki. Wow.
To jest coś niesamowitego. To będzie na zasadzie, tu chcę góry, tu chcę dolina, kawka stygnie. Tam tak to będzie wyglądać.
No, powoli się do tego zbliżamy. No, ChatGPT też myślę, że niedługo zacznie nam tworzyć gry za nas, tylko trzeba będzie odpowiednie dobre prompty napisać i wiesz, no, fajrancik, co nie?
To by było naprawdę niezłe. Dobrze, to w takim razie podsumowując. Kiedy, gdzie, za ile i co? Sobota.
Sobota, 1 kwietnia, godzina 16. Tak. Przez 2 godziny będziemy siedzieć na Wydziale Filologicznym UMCS-u. Pierwsza aula, tak dosłownie na wprost wejścia. Wszystkie informacje myślę, że możecie najłatwiej znaleźć na fanpage'u naszym, Fundacji Lublin Game Dev. Wrzuciłem dzisiaj wydarzenie, więc tym łatwiej będzie znaleźć wszystkie te informacje i po prostu się tam wpisać, że chcemy uczestniczyć w tym wydarzeniu. No i co, zapraszam. W zasadzie wydarzenie, jak wspominałem, jest otwarte, każdy może przyjść, każdy może posłuchać. Naprawdę zachęcam do tego, zwłaszcza, że to też jest fajna okazja, żeby na przykład angielski poćwiczyć.
O, dokładnie, także raz jeszcze zapraszamy w najbliższą sobotę. Patryk Gałach był naszym gościem. Nie puszczam cię jeszcze, zrobię tylko takie coś.
Gramy na maksa.
I skoro już zaczęliśmy mówić troszeczkę o Unreal Engine 5, panowie, chciałbym trochę pochylić się nad tym tematem, bo zobaczyliśmy rzeczywiście niesamowite tech demo. Zobaczyliśmy edytory, ale zobaczyliśmy także Hellblade'a. Jak ja zobaczyłem, bo pamiętam okładkę Gamblera z 97 roku, gdzie był pokazany Unreal Tournament, chyba 1. I wtedy wielkie hasło na okładce było: to nie rzeczywistość, to gra. Naprawdę. To jest fotorealizm. 97 rok, wyobraź. No i, ale już wtedy mówiono o fotorealizmie, nie? I to były te klocki, te trójkąty i kwadraty, jak u podsiadło. No ale rzeczywiście była już o tym mowa. Potem mówiliśmy przy PlayStation 3, że no lepiej się nie da. Potem wyszło PS4 i stwierdziliśmy, co oni tu tak naprawdę poprawili. Przecież no mamy już ten fotorealizm, ale nadal było wiadomo, no, że te postaci to jakieś takie sztuczne. Ale teraz jest ten Hellblade. No mamy fotorealizm. Powtarzam
się. Ale
wiesz
co? Wcześniej jeszcze mieliśmy Crysisa.
No mieli tak, rzeczywiście, który zabijał w 2007 roku wszystkie komputery. Nawet nie było komputerów, które by to pociągnęły. Tak. Ale to nadal, no pamiętajmy, że w Crysisie tak za bardzo na twarze, to o ile dobrze pamiętam, nie mogliśmy popatrzeć. Chociaż przeciwników, wrogów może bardziej. Ale tutaj jak zobaczyliśmy Senuę, po tym w ogóle jak ona została przeniesiona na scenie za pomocą telefonu komórkowego, w czasie, prawie w czasie rzeczywistym została przeniesiona do gry i mówią wprost, normalnie na efekty naszej pracy w technice motion capture musieliśmy czekać miesiącami, a wy zobaczyliście te efekty na scenie. No,
to jest niesamowite, naprawdę.
Wow.
Ja akurat jestem z obozu Unity i za każdym razem, jak sobie już tłumaczę, że kurczę, Unity jednak trochę nadrobiło tej przepaści technologicznej względem Unreala, no to Unreal właśnie wypuszcza coś takiego i kurczę, zastanawiam się nad swoimi zawodowymi wyborami, co nie? Czy nie popełniłem gdzieś tego błędu, że nie zacząłem iść z tego Unreala.
A to nie jest tak z Unity troszeczkę, że to tak jak wiesz, jest wiele osób w Polsce, która mówi, po co jedziesz w Alpy? Co my w Polsce gór nie mamy? A ty tam na Karaiby jedziesz, a co to, my mamy Półwysep Helski albo mamy wyspę Uznam, przecież to słabe te wyspy są? I czasami takie odnoszę wrażenie, że potem pojawia się cały na biało, wjeżdża po prostu Unreal Engine 5 i wszyscy, dobra, jedź sobie, jednak tam jest cieplej i ładniej. W każdym razie zobaczyliśmy oczy, które wyglądają jak prawdziwe, przekrwione chwilami, błyszczące, białka oczu błyszczały. Kiedyś czytałem taką rozprawę, że tak to ujmę, na temat tego, dlaczego oczy w postaciach z gier są martwe. Ktoś powiedział wprost, gałki oczne mają mikroruchy. Gdybyśmy mieli moc obliczeniową, przerzucić tylko na te mikroruchy, nie starczyłoby mocy obliczeniowej na gry. Po prostu nie dałoby się i to było tak 5-6 lat temu mniej więcej, o ile dobrze pamiętam. Więc to jest niesamowite. Czy mamy teraz moc obliczeniową, żeby to pociągnąć? No niby Xbox Series X ma 12 teraflopsów. PS5 ma gdzieś tak z 10,2 czy coś koło tego, no to teoretycznie te gałki oczne w końcu będą prawdziwe, ale to jest po prostu fenomenalne. Jeżeli ktoś nie widział, sprawdźcie sobie koniecznie. Zresztą on nawet w tym momencie na naszym streamie możecie sobie zobaczyć, ale to nie jest dokładnie ten film, panie Bartku, jak piszesz Unreal Engine Hellblade Senua's Saga, to wtedy będziecie mogli zobaczyć tę twarz, bo tutaj widzę, że tutaj mamy jeszcze taki trailer chyba przed 2 lat, albo nawet 3. To wygląda bardzo dobrze, ale jak wpiszesz, Bartku, za chwilkę tam...
No tak wygląda świetnie, że nadal nie wiemy, kiedy ta gra wyjdzie.
Pawle, też prawda.
Fajnie pokazywać rzeczy, które są fajne, ale czy one rzeczywiście w grach zadziałają. I pamiętajmy, że demo technologiczne to jest pokaz tego, co można zrobić, ale nie znaczy, że w grach to zadziała, bo na jedną scenę można poświęcić dużo tej mocy, ale tam jeszcze dużo innych mechanik w grze jest, znajduje się, no i gdzieś tych kompromisów tak naprawdę trzeba w tym wszystkim szukać. Zresztą ja bym nie powiedział, że tam, żebyś się zastanawiał tam, czy Unity jest tego warte. W sensie potrzebujemy każdy gier. Potrzebujemy gier fotorealistycznych, żeby napędzać ten jakby wyścig technologiczny, ale z drugiej strony taki Paweł gra w Hadesa, który nie wiem, w czym był robiony, ale
wygląda... W Unity właśnie.
W Unity, tak? I jakby... Najlepsza chodzi o to, że ta gra ma wyglądać świetnie, tylko żeby... Dobrze tam grała mechanika, tak. I był ciekawy na nią pomysł, więc na takich i takich gier potrzebujemy po prostu miejsca.
Na naszym streamie w tym momencie na YouTubie oraz na Twitchu możecie zobaczyć, jeżeli to nie jest fotorealizm, okej, ona jest może, ta aktorka, która wciela się w tym momencie w tę rolę, jest może zbyt przyaktorzona i jeszcze trochę widać, że to jest gra, ale to jest i tak... czapki z głów. Ja się zgadzam. Nie, to oczywiście był żart z tym Unity, bo też uważam, że powinny wychodzić gry w każdej postaci. Przecież ten z wampirami, Vampire coś tam, też jest taka gra, która jest właśnie taką niekończącym się tytułem, co ludzie po 300... Zresztą szef Xboxa w zeszłym roku 200 coś ponad godzin wygrał w tę grę. Vampire Survivor to się nazywa. No to jest prosta gierka, która mogłaby wyjść teoretycznie na Super Nintendo, tylko nikt wtedy na nią nie wpadł. I mimo wszystko wciąga ludzi niesamowicie. Nie chodzi tylko o fotografię, realizm i o... Nie, o 60 klatek chodzi, Mateusz. To już kiedyś się biliśmy na ten temat.
Znaczy nie, no generalnie kwestia jest taka, na czym się dany silnik skupia. No, Unreal jednak zdecydowanie skupia się na tym, że jak widzimy jakąś rzecz właśnie zrobioną w tym silniku, no to no niestety, znaczy stety niestety, szczena nam opada, tak. Za każdym razem. Nieważne, co oni pokażą, no to jednak wiemy, że to po prostu zrobi na nas takie wrażenie, że od razu to chcemy w to zagrać. No faktycznie, tak jak Mateusz wspomniał, nie zawsze da się wszystko upchnąć, no bo jednak to jest demo technologiczne i właśnie trzeba szukać tych kompromisów, a największym tym kompromisem jest to, że jednak gra musi działać płynnie, a najlepiej w 60 klatkach, jak to już ustaliliście.
Wciąż się kłócimy na ten temat.
Okej. Okay. No ja jestem ślepy, jak będzie działać w 30, to ja już będę szczęśliwy.
Ja tak się domyślam, że kiedyś, jeżeli będziemy leżeć obok siebie na cmentarzu, ja będę mieć 60 FPS-ów lepsze, a ty obok 30 starczy. Będziesz mi się na grobie napisane.
Wystarczy. Ale będę miał ładniejszy nagrobek przez to.
Wiesz co, to jest bardzo istotny argument.
Szybszy i kaciasty.
Niech będzie, ty będziesz mieć więcej detali. No? Podoba mi się to podejście.
Lepsza tekstura i te sprawy.
Patryk, dziękuję ci za to, że odwiedziłeś dzisiaj audycję Gramy na Maxa. Raz jeszcze zapraszamy na Lublin Game Jam Plus w najbliższy...
Lublin Game Dev.
I to nie jest prima aprilis, tak? To będzie 1 kwietnia i to będzie o 16. Ja się wybieram. Mam nadzieję, że nie jest prima aprilis.
To by było dobre. Niespodzianka. A właśnie, Mateusz, co ty tam trzymasz? Bo widzę, że masz pada od PS5, ale też
tak,
jest jakiś case.
Takie białe jajko od PlayStation.
Białe jajko od PlayStation.
Jakby nie pokażę ci teraz.
Dobra.
Za chwilę, jak zaczniemy nowy segment, bo chcę, żebyś miał jakieś takie doświadczenie... Pierwszy raz obcowania. Zdradzę, oczywiście tu chodzi o nowy kontroler DualSense Edge.
Okay.
Tak, ale no, pamiętajmy, że on jest droższy
od konsoli.
3-4 razy. No, jest w cenie Xbox Series S, nie?
Sam kontroler.
Jeden pad. I chcę, żebyś miał jakieś takie doświadczenie z tym padem, porównując do zwykłego, który też przygotowałem, przyniosłem tu na audycję, żebyś zobaczył, czy faktycznie to jest warte tego wszystkiego. Dobra. Tak?
Znaczy, oczywiście nie podłączę go teraz i nie będę mógł zagrać na PS5, no tak. ale chociaż go podotykam. Dobrze, zostańcie w takim razie z gramy na maksa, sprawdzimy tego pada, który jest droższy od Xboxa Series S.
Na maksa.
Marka PlayStation zdecydowanie kojarzy mi się z trzecią serią Tekkena, znaczy częścią Tekkena, Ling Xiaoyu gdzieś tutaj u nas w głośnikach. Mateusz Fidut razem ze mną i masz w rękach pada, który jest droższy od konsoli.
Tak jest.
Pokaż mi to cacko.
Proszę bardzo, proszę. Zobacz sobie.
Rzeczywiście droższy, w sensie...
Cięższy i większy.
Całkiem taki duży, no. Muszę przyznać. Dobra, teraz już nie róbmy sobie jaj. Rzeczywiście sięgnę po tego pada, co trzeba.
Czekaj. Inaczej może zrobić. Ja zaprezentuję. Ja o tutaj zaprezentuję najpierw do kamery.
Okay.
Proszę bardzo. Tutaj mamy kabel i tu mamy samego pada z różnymi akcesoriami. To proszę bardzo.
Przejmuję.
Przejmij.
Czy to prawda, że można ładować tego pada podłączając się do pudełka?
Tak, w sensie z tyłu pudełka jest taki zatrzask na rzep, który możemy sobie po prostu odpiąć i tutaj wpiąć kabel sam w sobie. Tutaj mam też klasycznego DualSense'a, żebyś miał do porównania, żebyś wziął sobie do ręki ten i ten.
Niektóre dziewczyny w rajstopach tak mają.
Tak jest.
Koledzy mówili.
Dobrze.
Zobaczmy zatem. Wyciągam DualSense'a po raz pierwszy. W ogóle to...
Pudełko jest...
Nie będę się skupiać na pudełku, ale to pudełko już jest konkretne.
Tak, jest bardzo ciężkie.
Okej, okay, dobra. W mojej dłoni DualSense i powiem szczerze, nie widzę żadnej różnicy. W sensie...
Tu masz drugiego pada, oryginalnego, tak? I jakbyś porównał. Ja mogę w trakcie opowiadać o swoich wrażeniach.
Dobrze.
Przede wszystkim ten pad DualSense Edge jest cięższy, około 50 gramów, tak? Na oko moje.
Ale wydaje się więcej, powiem szczerze.
Bo teraz jeszcze dołączyłem z tyłu łopatki. Okay. Które tutaj też masz takie motylkowe łopatki, tak więc są dwa typy różnych... łopatek, które można sobie tutaj na magnesie one się łączą z padem, tak więc nie ma z tym problemu. Tak więc z tymi łopatkami może trochę więcej. Co ciekawe, DualSense Edge ma mniejszą baterię niż klasyczny pad, przez co tak około 1/3. Nie robiłem jakichś dokładnych testów, ale no, naładowałem oba pady w tym samym czasie i razem ze swoją narzeczoną graliśmy w Diablo 4, tak więc ona gra na DualSense Edge i zdecydowanie szybciej skończyła się bateria w tym kontrolerze. Tak więc tutaj plus dla podstawowej wersji pada, ale tak naprawdę jeśli chodzi o plusy, to na tym by się kończyło. No może jeszcze bym powiedział o jakby tutaj z przodu mamy taki panel, nazwałbym to Piano Black, tak? Który w oryginale jest matowy i dużo bardziej mi się podoba ta matowa wersja. Tutaj trochę taką tanizną zalatuje mimo
też
wszystko.
Nie lubię Piano Black.
I robiłem mini sondę w naszej redakcji i większość również ma taką opinię, że jednak klasyczny pad tutaj lepiej wygląda. No ale na tym chyba klasycznego pada zalety się kończą, czyli bateria, no i tutaj z przodu lepiej się prezentuje. DualSense Edge ma dużo więcej takich smaczków, w których na przykład spojrzysz tutaj na spusty, które mają mikro takie antypoślizgowe teksturę taką, która jest oczywiście zrobiona z małych x-ów, kwadracików i tak dalej, i tak dalej.
Trójkąty i kwadraty, tak.
Tak. Możesz też z tyłu, jeśli chodzi o te spusty, regulować.
Właśnie, to
jest w ogóle najfajniejsza rzecz w tym padzie. Możesz regulować jakby poziom jakby wciskania, to nazwijmy.
No tak, no bo jeżeli chcę grać w samochodówki, no to fajnie będzie mieć jednak taki pedał gazu pod ręką i sobie analogowo regulować, ale jak będę chciał w jakimś Call of Duty szybko strzelić, no tak, to fajnie jakby się ten spust szybciej kończył i klikał. I to działa.
Zdecydowanie.
Macie trzy poziomy klikania tutaj aż. Tak. Do połowy, natychmiastowy i pełny. Ciekawe, ale właśnie te łopatki, czy możemy je sobie zdefiniować tak, jak nam się podoba?
Tak, możemy przypisać. Ogólnie tutaj z przodu masz jeszcze takie dwa przyciski na poziomie tutaj jakby przycisku PlayStation. Masz pod gałkami dwa przyciski FN, które są klawiszami funkcyjnymi, których jakby nie da się przypisać pod konkretne akcje. One są nieprogramowalne.
No dobra, ale
tymi przyciskami możesz zmieniać sobie różne ustawienia, które w konsoli możesz predefiniować sobie, że chcesz mieć na przykład takie ustawienie do Call of Duty, takie ustawienie do Diablo i tak naprawdę naciskając jeden przycisk FN i na przykład kółko czy krzyżyk, w locie zmieniasz ustawienia przypisania wszystkich pozostałych przycisków, tak więc to jest fajne.
To
możesz
powinno
też szybko regulować sobie głośność w słuchawkach, czy też czułość mikrofonu, tak więc to są fajne rzeczy, które można z tym padem zrobić. Jak pewnie zauważyłeś, też z przodu tego pada, w miejscu, gdzie jest jakby wejście USB typu C, są jeszcze po bokach takie dwa wejścia, które są dedykowane takiemu oto urządzeniu plastikowemu, które na początku nie wiedziałem, o co w tym chodzi, nie?
Ja sobie zobaczę, czy ja odkryję, o co w tym chodzi. Pewnie, a czekaj.
Możesz sobie to otworzyć. Mogę. Tak naprawdę.
Wiem jak.
Wiesz, jak później możesz to zamknąć i później zablokować.
Dobra, ale jak ja to
jest to jedna z najbardziej bezsensownych akcesorii do tego pada, bo Sony stwierdziło, że to jest akcesorium, które pozwala ci zablokować
kabel,
żeby on nie wypadł. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że kabel spada ci wypadł w jakiejkolwiek konsoli? Mi nigdy.
Nie gram na
wręcz
kablu,
bym powiedział,
że
ta opcja jest nieco jakby niebezpieczna, dlatego że jak sobie w takim razie zablokujesz ten kabel do swojego pada i ktoś będzie przechodził i pociągnie za ten kabel, to niestety, ale nie stracisz pada, który kosztuje dużo mniej, a stracisz konsolę, która spadnie z jakiegoś podestu, czy też stolika, czy gdziekolwiek wy macie tą konsolę i po prostu wyrwiecie ją z kabli. I to nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Ewentualnie, jeśli komuś przeszkadza, że ten kabel wisi, no to jest taka jakby takie przedłużenie sztuczne, żeby nie dotykać tego kabla, ale znaczy, to jest trochę takie na siłę. Zróbmy jakąś funkcjonalność, która nic tak naprawdę za bardzo nie da.
Jest rozwiązanie, po prostu pady do Xboxa 360 na przykład tak miały, że miały taką miejsce rozłączenia, więc jak ktoś urwał ci ten kabel, to ten kabel nigdy nie wypadał z konsoli, tylko rozłączał się w międzyczasie, więc korzystajcie z przedłużaczy USB do tego pada na wszelki wypadek. Ja to mam wrażenie czasami, że oni stwierdzili tak, będzie kosztował ponad 1000, no to co by tu jeszcze dorzucić? Weźcie, dajmy jeszcze usztywnienie tego pada, no bo czemu by nie? Bo powiem ci szczerze, w ogóle jestem fanem DualSense'a, ale tego podstawowego, którego tutaj mamy, tylko dlatego, że grałem chyba maksymalnie 40 godzin na nim. Ci, którzy grają dużo dłużej, mówią wprost, haptyka już jest denerwująca, a te spusty takie, które tak, wiesz, wciskają się na różne sposoby, że tak klikają i tak dalej, zaczynają denerwować i chętnie to wyłączamy. Mi do 40 godzin, ja jestem zachwycony. Dla mnie to był właśnie ten gimmick, czyli ta taka funkcja, która mówi, wow, mamy nową generację pada. Natomiast jeżeli chodzi o tego pada, o Edge'a, o takie rzeczy jak funkcje, ja na coś takiego naprawdę czekałem, bo uważam, że dostęp do funkcjonalności konsoli właśnie z poziomu pada, gdzie wciskasz jeden przycisk i masz, przecież tu masz 4, tu masz 4, 8 przycisków, tu jeszcze masz 4 przyciski, 12 przycisków na dzień dobry, którymi możesz coś zdefiniować. I wiesz, trzymam sobie FN i biorę trójkątem, podgłaśniam sobie głośność w słuchawkach, przyciszam, albo z mikrofonem coś robię, albo muzykę na Spotify, która też mi leci w słuchawkach czy w głośnikach. No to jest idealne po prostu, no ale od tego jest właśnie kontroler. No ale żeby aż tyle pieniędzy na to wydawać, to jest naprawdę, to jest troszeczkę jak z tymi koszulkami i bluzami od Maty, które kosztują 500 zł i ludzie pytają, skąd ta cena, a Peja dzisiaj odpowiedział skąd. Nie powiem skąd, bo to nie nadaje się.
Wymyślili. No. Ale poczekaj, bo jeszcze są inne funkcje. Możesz na przykład zmieniać też gałki, tak? Możesz
to... Gałki, bo ja łopatki tu zmieniłem.
Tak, łopatki sobie zmieniłeś. Tak. Możesz wręcz w całości zmienić. Może uda mi się, poczekajcie chwilę.
To chwilę może zająć. Tak jest. Polecamy nie tylko słuchać w Radio Free, ale także oglądać na kanale Gramy na Maxa na YouTubie.
Możecie
również
ten słaby wizualnie plate ściągnąć i co ciekawe, tutaj ten DualSense w środku został totalnie przeprojektowany po to i masz tutaj takie dźwigienki, możesz wyciągnąć cały moduł analoga. I gdy ten moduł ci jeden się popsuje, nie wiem, będzie dryfował analog i tak dalej, za około, nie wiem, no 100-150 zł, to dokładnie nie pamiętam.
Ja widziałem 150-200, czyli w okolicach ceny...
Nie, 200 raczej nie. Raczej początek stówki możesz wymienić sobie po prostu jednego analoga. I to jest fajne, możesz sobie to wyciągnąć. No i oczywiście bez jeszcze w ogóle ściągania tego plate'u tak zwanego, możesz same nakładki na analoga wymienić. Tutaj w zestawie są takie bardziej... wypukłe
a
niż
mogę, bo ja już ciągnę, to chyba źle robię.
Nie, no dobrze, tak? Musisz to wyciągnąć po prostu.
Na pewno?
Tak.
Dobra, wyciągnąłem.
Musi tak odkliknąć i wkładasz. Chociaż ja jestem bardziej fanem tych standardowych, które są w klęce.
O, to jest jak od PS3, co tak palec spada z nich od razu.
Więc to jest fajne. Oczywiście moglibyście pomyśleć, a co się stanie, jeśli wyciągnę dwa analogi, czy mogę tak grać? Nie, nie możecie tak grać.
No nie, one się tutaj podłączają, także...
W sensie, ale w ogóle padem nie możecie...
A, w ogóle,
nic robić tak
ale
naprawdę.
Ale zobacz, że jest aż oddzielna wysokość tych grzybków, więc jeżeli chcecie odczuć jak gdyby większy wychył waszego analoga, no to możecie rzeczywiście to zrobić bez najmniejszego problemu, po prostu zmieniacie gałki. Ja jestem wielkim fanem kustomizacji, tylko dlaczego to tyle kosztuje? To jest takie główne pytanie.
To nie koniec jeszcze tych wszystkich rzeczy.
Okay.
Tutaj z różnic jeszcze jak trzymamy pada, to tutaj w środku mamy taką gumę. Tutaj mamy po prostu plastik w podstawowym padzie. Tak więc tutaj pod naszymi...
Gdzie masz tę
gumę? O tutaj. Chodzi o uchwyt tego. Tak, tak jak w ciekawszych padach xboxowych. W sensie jak...
Nie wiem,
ja mam takiego z Gearsów, to tutaj właśnie jest taka guma. Nie? I fajnie się pewniej trzyma po prostu takiego pada, gdy guma jest tutaj pod palcami. Ale tak naprawdę jeśli chodzi o jakość, wykonanie i tak dalej, to jest praktycznie to samo, tak? Tutaj naciskasz takie same przyciski i tak dalej, i tak dalej. Cena wysoka. Jest jeszcze jedna rzecz. W ogóle możesz sobie zaprogramować jakby czułość tych gałek już w samej konsoli. Uh-huh. Ustawić martwe strefy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jeśli denerwuje cię to, że już po leciutkim ruszeniu twoja postać się rusza, a potrzebujesz mieć więcej tej przestrzeni, to możesz sobie to ustawić. Tylko pytanie, dlaczego nie moglibyśmy tego tak zrobić w podstawowym kontrolerze?
No właśnie.
Bo to jest oprogramowanie. Chyba, że no jakby w środku ten pad się na tyle różni, że to nie byłoby możliwe i właśnie jakby przez to, że to są jakieś inne moduły, można było to w samej konsoli ustawiać. Tak czy inaczej, myślę, że to jest, abstrahując od ceny, no na pewno to jest pad typu pro dla profesjonalistów. Zdecydowanie jeśli gracie, nie wiem, nałogowo, profesjonalnie, to w jakieś strzelanki, no to super się wykorzystuje to ustawienie jakby, jak bardzo możesz wcisnąć tutaj te triggery, tak? Jeśli lubicie wyścigi, Gran Turismo i tak dalej, super sobie ustawić właśnie te łopatki pod zmianę biegów. To bardziej wczuwasz się w tą w rolę kierowcy.
Albo sprzęgło.
Super
też. Sprawa.
Ale tak naprawdę na tym kończą się takie najważniejsze plusy i najważniejsze zalety tego pada. No ja bym... Jeśli gracie od czasu do czasu na konsoli, albo po prostu jesteście zwykłymi graczami, raczej nie potrzebujecie tego pada.
No nie,
a patrząc
lepsi
na cenę, no tak, zdecydowanie chyba nie potrzebujecie tego pada. Będziecie na pewno lepsi w strzelankach. W sensie, no, czas reakcji jest krótszy, gdy to naciśnięcie jest
tak
krótsze.
Ale jak nie umiecie grać, to to i tak nic nie da.
To prawda.
Natomiast ci, którzy grają, na przykład jak kojarzę ekipę z Polish Halo Community, a także z Gears of War, to większość gra właśnie na kontrolerze Elite, na Wolverine od Razera na przykład. Jest jeszcze kilka takich padów specjalistycznych do Xboxa właśnie, które powodują, że oni mówią wprost, te manetki z dołu, te łopatki, to jest game changer. To jest po prostu rzecz, bez której już potem nie da się grać, bo możesz zrobić więcej. Zwykłe przestawienie sterowania właśnie, nawet już w samej grze, już nie mówię o martwych strefach i tak dalej, powoduje, że nie musicie nigdy, ale to nigdy, odrywać palców od analogów. A jednak pamiętajcie, no tutaj mamy te osie strzelania i to jest najważniejsze, żeby kciuki tam właśnie były. No chyba, że niektórzy preferują, a widziałem takich, granie odwrotne, w zupełnie innym kierunku, odwrócone sterowanie.
Szaleńcy.
I wtedy wiesz, masz dwa palce na analogach, a kilka palców na przyciskach, ale to już jest wow, wyższa szkoła jazdy. Powiem ci szczerze, szokująca jest cena tego pada i chyba to jest największy jego problem, bo gdyby on kosztował
Połowę tego,
to można by się było zastanowić.
Zresztą
prawda?
Jakby konkurencja ze swoim Xbox Pro Controller Elite.
Mhm.
No to jest połowa tego, tak? To jest
tak,
okolice tego.
W wersji korowej nawet jeszcze mniej, więc tak naprawdę no cena tutaj jest zawsze takim
produkt jest
problemem.
Super.
To prawda.
Przestrzelili się po prostu, wydaje mi się, z wyceną tego wszystkiego. Choć może, bo to musieli przeprojektować naprawdę tego całego pada, żebyś mógł wyciągnąć sobie cały moduł analoga, nie?
To w ogóle też jest ekstra i mam nadzieję, że kiedyś, tak jak Unia Europejska nakazała przerzucenie złącza Lightning na USB-C we wszystkim, co tylko istnieje, wszędzie ma być USB-C, chciałbym, żeby pady były modułowe w przyszłości, żeby można było wymieniać tylko po kawałku.
To
bo,
jest super rzecz.
Bo wiesz, jak mamy tego awaryjnego do Xboxa, właśnie Elite jest bardzo awaryjnym padem i wymiana jednego przycisku poprzez moduł byłaby naprawdę świetna, no ale to też by powodowało, że jakbyśmy mieli takiego modułowego Megazorda w rękach, wszystko by nam tu chrupało prawdopodobnie, ale tutaj nie chrupie.
Z drugiej strony też jest taka firma, która przerabia DualSense, w sensie oryginalnie i dodaje właśnie takie łopatki. No i to jest koszt około $200-$250.
Dolarów?
Dolarów. Więc
co? Finalnie, za łopatki?
Więc finalnie wychodzi lepiej, że chyba lepiej kupić po prostu prosto od producenta coś gotowego, plus jeszcze tutaj masz możliwość właśnie regulacji skoku triggerów. Nie?
No tak. Nie no, pad jest naprawdę epicki i ma te funkcje, których potrzebuje po prostu. Natomiast tak jak mówię, cena dla mnie osobiście zaporowa, ale to wy podejmujecie zawsze decyzję. My nie jesteśmy tutaj, żeby doradzać. Jesteśmy tylko po to, żeby poinformować was o tym, że istnieje coś takiego jak właśnie ten nowy pad od PlayStation 5, który jest nazywany takim też pro-kontrolerem i dzięki niemu, kto wie, może wbijecie się na wyżyny waszego grania, a może po prostu będzie wam wygodniej. Także do was należy już ta decyzja. Dzięki, że go przyniosłeś, bo nie ukrywam, chciałem pomacać troszeczkę ten sprzęt. Dużo o nim słyszałem.
To oczywiście dostarczył nam producent, tak więc żeby nie było jakichś zdziwić, że to gadamy i tak dalej, kupiliśmy. Nie, poprosiłem producenta, bo właśnie chciałem sprawdzić po prostu, czy jest sens przechodzenia z podstawowego kontrolera na ten. I gdybym dużo więcej grał w gry, w których się strzela, to może bym zaryzykował nabycie go, ale póki co starcza mi podstawowy pad, tak? Ale dla osób, jak mówię, jeśli ktoś naprawdę bardzo dużo gra w gry i jest profesjonalnym graczem, no to myślę, że to jest produkt dla niego, nie?
Znaczy, na szczęście
tak się wydaje.
Sporo osób, dla których pieniądze nie są problemem i które po prostu chcą upgrade swojego sprzętu tak czy siak zrobić, a lubią grać
jak, jak jesteś gadżeciarzem, to no jest to w panie. Ogóle, no, to pudełko.
Właśnie.
Samo pudełko robi robotę.
Także wy podejmujecie decyzję. decyzję, ale tak, rzeczywiście jest to naprawdę ciekawie zrobiony gadżet. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym padzie i czy już znajduje się w waszych rękach, czy rozważacie gdzieś tam jakiś zakup, czy mieliście już okazję testować i stwierdziliście, że to zupełnie nie dla was. Chwila przerwy i wracamy do Gramy na Maxa dosłownie już za chwilę.
Gramy na Maxa. Gramy na Maxa.
Wracamy w Gramy na Maxa oczywiście do najnowszych informacji ze świata gier wideo, ale najbardziej do tej gry, o której chciałeś powiedzieć. Ja już zapomniałem, jaki tytuł.
Tak.
Ichi?
Chia.
Chia.
Bo już sprawdziliśmy. Nie Tia, tylko Chia, bo tam okay. To się tak czyta. No i generalnie gra jest taka bardzo mocno do wychillowania sobie. Tak sobie
do
siada.
Wychillowania.
Tak, wychillowania. I tam generalnie gra ma bardzo duży świat, który jest... dość pusty, szczególnie jeżeli chodzi o aktywności. I teraz tak, główną mocą naszej bohaterki jest możliwość zmieniania się w rzeczy, czyli możemy się zmienić w kamień, możemy zmienić się w lordetkę, możemy zmienić się w ławkę, możemy zmienić się w delfina, w ptaka, co tam tylko chcemy.
Naprawdę w co chcemy?
Tak. Co, znaczy, no,
znaczy,
tam
co,
są
co jest akurat na mapie.
Okay, tak, tak. Takie te rzeczy, które leżą. I generalnie działa to bardzo fajnie, tak? Możemy sobie polatać ptakiem, możemy sobie tam... pobiegać psem czy kotem. Wszystkie te zwierzęta mają jakiś taki dodatkową funkcjonalność, tak bym to nazwał. Koty na przykład widzi w ciemności, pies może kopać, krab może szczypać.
Czyli nic nowego. Takie rozwiązania były już w Kirbym w 90-tych latach.
Tak, nic nowego i problematyczne jest to, że generalnie korzystamy to tylko w tych przypadkach, kiedy gra nam pozwala w misjach, tak? No rozumiem. Ja nie przeszedłem jeszcze gry do końca, tak? Czyli tutaj też nie mogę się powiedzieć całkowicie na temat tego systemu, jak on jest wykorzystany. Aczkolwiek na ten moment, co grałem, to chyba użyłem tylko dwa razy tych umiejętności zwierząt i one były potrzebne w misjach. No już pograłem dobre 6 godzin, więc no to troszkę jest to rozczarowujące. I zwierząt głównie używamy do tego, żeby przemieszczać się, tak, po wyspie, bo na wodzie nie ma to większego sensu zmiana w delfina, ponieważ mamy łódkę, która jest 5 razy szybsza niż ten delfin, więc...
Wow,
no to...
nierealistyczne. Chyba, że mamy motorówkę jakąś.
To... Mamy żagiel. W sensie, to tak, albo bardzo mocno wieje, albo coś tu jest nie tak. Generalnie gra sprowadza się do tego, że chodzimy od miejsca do miejsca, zbieramy rzeczy i jest tam jakaś fabuła. Ale są tam minigierki, które opierają się na graniu na jakichś tam instrumentach, tak? Znaczy głównie teraz, co zauważyłem, to jest to granie na ukulele. I jest to bardzo fajna minigierka, ponieważ mamy nutki ułożone w takie kółko i myszką musimy wybrać, myszką albo gałką pada. Ja grałem na klawiaturze i myszce i grało się w to ok, co nie zawsze jest oczywiste. Aczkolwiek wybieramy sobie te nutki i musimy nacisnąć przycisk lewy, żeby zagrać tą nutkę. No i z każdej strony tam lecą nam kwadraciki, które musimy w odpowiednim momencie nacisnąć. Jest to bardzo trudne w pewnym momencie, bo naprawdę strasznie dużo tych nutek zaczyna do nas lecieć i musimy bardzo szybko machać tą myszką. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, czy my to zrobimy, czy my tego nie zrobimy. Mamy też możliwość całkowicie pominięcia tej sekwencji. Aczkolwiek na mnie to zrobiło dość dobre wrażenie, bo generalnie lubię te quick time eventy. No a tutaj nie dość, że mamy jakiś fajny rytm, który gdzieś tam w tle leci, jak jeżeli chodzi o podkład dźwiękowy, czyli tam głos osoby, która śpiewa, no to już jest różnie, tak? Aczkolwiek ma to swój klimat, bo to albo śpiewa jakieś dziecko, albo gdzieś tam jakiś szaman czy coś takiego, więc brzmi to, no ma to klimat, tak? Mhm. No i klimat ma to taki właśnie, nie wiem, no teraz to, co teraz będę robił, to jest całkowite niszczenie wszystkiego, bo nie znam się na tych kulturach, ale to, co mi przypomina, to jest taka kultura właśnie Hawajów, coś gdzieś takie w tym kierunku, tak jak mamy te, teraz ostatnio była ta bajka Disneya. Tak, dokładnie.
Moana, też w drugiej części świata jesteś.
Tak.
No i też Lilo i Stitch, nie, te klimaty.
Tak, dokładnie, gdzieś w tym kierunku i jeżeli komuś to odpowiada i ma bardzo, nie wymaga dużo od gry, tylko po prostu chce sobie pójść, bo tam też poznajemy tą kulturę w dość dużym stopniu. I jeżeli ktoś jest zainteresowany tą kulturą, mamy dużo rzeczy do odblokowania, jakichś tam zwierząt, bo te zwierzęta, które się zamieniamy, to odblokowujemy sobie tam w bibliotece, to jest za zwierzę, bla, 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 bla.
Czyli czekaj, w tę grę gramy po to, żeby po prostu się wychillować i żeby mieć taki klimacik przyjemny.
Tak, żeby po prostu...
No, z tego, co widziałem, nie grałem, ale z tego, co widziałem, to jest gra typu... No co jakiś czas wychodzą takie gry, że po prostu właśnie że są ładne, kolorowe i że po prostu grasz po to, żeby tak...
Tak, jeżeli ktoś lubi biegać po świecie i odblokowywać nowe rzeczy, jakieś tam wyścigi są, jakieś tam takie różne rzeczy...
Czyli to zupełnie jak w The Legend of Zelda, Tears of Kingdom, a właśnie pojawił się najnowszy gameplay 10-minutowy.
Piękne przejście.
Że można tak połączyć troszeczkę te dwa światy?
Można, aczkolwiek wydaje mi się, że klimat jest trochę inny i na tym ta gra stoi, że generalnie to jest... Coś takiego, tak jak powiedziałem, żeby poznać tą kulturę bardziej. Mhm. I to jest całkiem fajne. Poza tym gra jest ładna, tak? To też trzeba jej przyznać, że generalnie jak są te góry, jak są te wody, gdzieś tam latają te kurczaki gdzieś tam. Także no wszystko jest zrobione tak, żeby miało to ręce i nogi i było przyjemne dla oka i przyjemne dla nas gdzieś tam w tle. Ten soundtrack też jest taki bardzo spokojny, więc po prostu jak ktoś lubi czyścić mapę, i grał w Zeldę i uznał, że to jest, że fajnie się tam w to gra, no to jest coś podobnego bez walki.
I czasem to wystarczy. Czasem to wystarczy, żeby po prostu było miło i przyjemnie. Chia, czyli taka delikatna polecajka od Patryka.
Delikatna.
Swoją drogą właśnie, nowy gameplay pojawił się z The Legend of Zelda Tears of the Kingdom na chwilę przed audycją. Możecie go zobaczyć w internecie. Jeżeli Bartek da radę w międzyczasie go wrzucić, to super. Pojawił
bardzo
się
ładnie,
też tutaj za Mateuszem. Jakim cudem game developerzy z Nintendo na kartoflu są w stanie zrobić 60 klatek i taką grafikę?
Nie będzie mieć 60 klatek.
No ale zobacz, jak to chodzi.
To może kwestia telewizora czy coś?
Nie, ja... No nie.
To
jest ultra
płynne. Muszę sobie spokojnie obejrzeć, ale wiesz, no to wygląda jak Breath of the Wild. To było do przewidzenia raczej.
No tak.
Ale z drugiej strony jest tyle nowy, bo ja już oglądałem to przed audycją, zdążyłem. Jest dużo fajnych mechanik, które sprawiają, że jakby to nie będzie po prostu...
To samo, tylko to samo, w innym świecie, coś takiego.
Na przykład będzie fuzja przedmiotów, będziesz mógł łączyć, jakby sklejać w praktyce, na przykład nie wiem, wielki głaz z jakimś prętem i sobie tworzyć jakąś prowizoryczną broń albo jakieś tam pseudopojazdy konstruować, więc bardzo fajne systemy wprowadzają tutaj takiej pseudomagii z tym magnesem, który masz teraz w ręku tak naprawdę w tej części.
Pięknie,
więc
naprawdę no... to może być rewelacyjna gra, premiera 12 maja, o ile się nie mylę. A właśnie, na twoim kanale, M. Zdanowicz, pojawił się nowy film odnośnie Residenta. Tak, 9 na 10 tam wystawiłeś.
Tak, dla żartu, nie, bo ja nie wystawiam oceny, ale tak, to jest 10 na 10 dla mnie tak. Jedyną wadą tej gry jest to, że nie ma polskiej wersji językowej, nie? Jak to Capcom ma
w
zwyczaju.
To 6 na 10, koniec.
Tak, więc pewnie ty obniżysz ocenę, jak będziemy recenzować. Natomiast to jest spełnienie marzeń fanów Residenta 4, moim zdaniem. Nie ma żadnych wad, jest fenomenalne. Bałem się trochę, że usuną, robiąc remake, te absurdalne elementy Ale nie ma tych, nie ma nic wywalonego z tej gry. Są, jest jazda wagonikiem na pełnej prędkości, jak Leon siedzi w wagoniku w kopalni, zasuwa tam po tych torach i strzela do wrogów, którzy są w innych wagonikach, jak w jakimś Donkey Kongu czy w czymś w ogóle. Są te one-linery jego są, chciałem przeknąć też z emocji, że są takie zaje fajne. Albo nie wiem, no walki z bossami są bardzo podobne, albo są ulepszone, bardzo i lepsze niż w oryginale nawet, więc jest lepszy niż oryginał, jest, gra się świetnie.
W przyszłym tygodniu
walka, recenzja. Klimat, jest, są też takie fragmenty, że jest trochę strasznie.
I właśnie dlatego wszyscy chcą, żeby Bloober tak samo dowiózł Silent Hill 2.
No, to też bym chciał.
No ja wiem, że to jest marzenie ściętej głowy z jednej strony, ale...
Tu jest plus, bo to robią pracownicy Capcomu, którzy, jak się słuchało wywiadów z nimi, to było słychać, że oni kochali czwórkę. Tak naprawdę. I też pracowali w Capcomie, więc mają ten cały bagaż od tych starszych deweloperów, więc to też inaczej pewnie działa. No ale zobaczymy.
No zobaczymy. Resident Evil 4 w przyszłym tygodniu, tak samo jak postaramy się Bayonetta Origins dla was zrecenzować dużo gier w tym czasie. I bardzo dobrze. To wszystko w tym odcinku Gramy na Maxa. Mateusz Zdanowicz, M. Zdanowicz gdzieś tam na YouTubie, a także Patryk Ciesielka, jeden patol tam na YouTubie, Paweł Typiak przed mikrofonem, Bartek Matla jak zawsze za sterami wideo, a także w międzyczasie Mateusz Widut. Marcin Górniak pojawi się na GNM+. Nagrana audycja jutro o 20:00 możecie na YouTubie sobie ją obejrzeć. I to wszystko w tym odcinku. Słyszymy się już za tydzień.
Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w CS-ie. Dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70%. I juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni. I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na Maxa. W każdy wtorek o 20:00. Tylko w Radio Free. Radio Free.
89,9.
Lublin.
Hity non-stop. Radio Free.